Dziś obchodzimy uroczystość, mam na myśli niedzielę, Najświętszej Trójcy Świętej. W niebie wielkie święto imieniny Trójcy Świętej. Nie wiem, kto będzie składał życzenia. Myślę, że Matka Najświętsza. Bo od niej zaczęło się objawianie faktu, że Bóg nie jest wielkim samotnikiem, tylko Bóg jest wspólnotą miłości, która nas zaprasza tam i przygotowuje tam. Ale gdyby każda z osób Trójcy Świętej z naszego życia wzięła to, co daje, to nie było nas. Bylibyśmy nicością. A ponieważ Bóg Ojciec pragnie, Jezus Chrystus zło przemienił w dar Ducha Świętego, w związku z tym jesteśmy i też będziemy włączać się w to dziękczynienie, nie radość, nie miar.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem, oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia. A oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy. I płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu 4 zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, zwierzę drugie podobne do wołu, zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i zwierzę czwarte podobne do orła w locie. 4 zwierzęta, a każde z nich ma po 6 skrzydeł dokoła i wewnątrz są pełne oczu i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków. I rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Oto Słowo Boże.
Czytania od lat dobrane w lekcjonarzu na uroczystość Trójcy Świętej wydawały mi się wybrane w sposób niezadowalający. Tak wielka uroczystość, poznanie Boga jako wspólnoty miłości i cała historia naszego istnienia jako zaproszenie na wieki do tej wspólnoty Bożej. Każdy z osób ogromnie dużo zawdzięczamy i będziemy zawdzięczać. Ostatnie 2 rozdziały sam w Apokalipsie jest mowa o tym, co nam będzie przez wieki dawał Bóg Ojciec, a co przez wieki będzie dawał Syn Boży i co przez wieki będzie dawał nam Duch Święty. Więc rzeczywiście wielka uroczystość jest to jakby zwieńczenie roku kościelnego, a tu tymczasem dość takie przygodne te czytania. Wczoraj pomyślałem, trzeba nowe zaproponować, bardziej adekwatne. Ponieważ jesteśmy jednak w roku B, czyli mamy się trzymać Ewangelii Marka i wszystkich innych tekstów w Piśmie Świętym, które wpływają w Ewangelię Marka, stąd wziąłem z Apokalipsy pierwszy tekst, rozdział czwarty, który jest podsumowywaniem Ewangelii Marka. Ewangelia Marka ma twierdzie lwa, czyli że Jezus Chrystus przyszedł jako Syn Boży przede wszystkim przeciwstawić się niewidzialnemu złu, bo zło widzialne to my poznajemy. Możemy się jakoś temu złu przeciwstawić, ale istnieje zło niewidzialne, osobowe. I my tutaj mamy, chciałoby się powiedzieć, dość żadne szanse. Musi być Syn Boży, Bóg, który weźmie nas w obronę przed duchami, które wcześniej nie zdały egzaminu przed Bogiem. A więc Ewangelia Marka, herb, lew z Judy przyszedł odsłonić działanie lwa szatana. Przed lwem, w spotkaniu z lwem człowiek nie ma szans. Czyli w spotkaniu z szatanem to my nie mamy szans. Nie widzimy. No jak to będziesz w powietrze walił pięściami? Musimy się schować w krzyż Jezusa Chrystusa, krzyż chwalebny, gdzie szatan został nie tylko pokonany, ale wręcz ośmieszony. I w drugim czytaniu wnet usłyszymy, że to jest ten skarb włożony w nasze wnętrze przez Chrystusa zmartwychwstałego w dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty, który nam mówi, żyj mną, moją obecnością i nie bój się. Nie bój się. Ale chrześcijaństwo nie może być na ćwierć gwizdka. Bo jak będzie na ćwierć gwizdka, na pół gwizdka, no to właśnie tamtą połówką, która nie należy do Boga, wejdzie zły, a Bóg odejdzie. Z dwóch powodów wybrałem ten czwarty rozdział z Apokalipsy. Pierwszy powód to jest ten, że Bóg objawia się na tronie, ale później ten tron znika. Właściwie Bóg się objawia jako Trójca Święta, ale pod postacią tajemniczych, drogich, bezcennych kamieni. Te kamienie znikają i na tronie, w miejscu Boga, pojawiają się herby czterech Ewangelii. To znaczy, że nie próbuj Boga poznawać w Jego najgłębszej istocie, bo jest niedostępny nam. Natomiast Bóg staje się dostępny, Trójca Święta staje się dostępna poprzez to, co dla nas czyni. I tak Bóg Ojciec pragnie naszego istnienia, istnienia tego świata. Syn Boży z kolei bierze w nas w obronę, w osłonę przed światem niewidzialnych złych duchów. I Ewangelia Łukasza mówi nam, nie próbujcie tutaj się ukorzenić w tym świecie, bo ono jest bańką mydlaną. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. Wy musicie tutaj otworzyć się na bogactwo życia wiecznego, na Ducha Świętego, siedem darów Ducha Świętego. Boga w Trójcy Świętej mamy poznawać poprzez to, co dla nas czyni, co dla nas czyni. I po to są Ewangelie, żeby nam powiedzieć, uświadomić, co z każda z tych osób Trójcy Świętej dla nas czyni. Tak jak powiedziałem. Gdyby Bóg Ojciec cofnął to, co czyni, no to nicość byłoby. Ale ponieważ stwarzając jest, my jesteśmy, a żebyśmy byli dla Boga, w związku z tym Jezus Chrystus przychodzi jako człowiek, jako baranek Boży, zabiera to, co nas dzieli od Ojca, obdarza nas możliwością poznania Ojca. No i Duch Święty mówi, już Boga Ojca, zanim Go spotkasz kiedyś po śmierci wieczności, ja uobecniam w Tobie jako żywej świątyni. Naprawdę kierujmy swoje modlitwy nawet do Boga Ojca w głębinach naszych wnętrz. Bo całe Pismo Święte na temat świątyni, poczynając od Dawida, przygody Dawida, mówi, ależ nie, ja Ojciec w dziecku, dziecko we mnie. To jest jedna ważna myśl. Druga ważna myśl, te cztery Ewangelie wymienione, to jest przeciwstawienie się Trójcy Świętej, Trójcy Szatańskiej. Istnieje Trójca Szatańska. Trójca Szatańska była objawiona w momencie, kiedy Jezus po chrzcie święty wyszedł na pustynię. Był kuszony przez diabła. Są trzy pokusy. Każda z tych trzech pokus uderza albo w to, co Bóg Ojciec daje nam, albo w to, co Syn Boży, albo w to, co Duch Święty pragnie nam dać. Szatan proponuje nam życie w Trójcy Szatańskiej. I konkretnie mieć. A jak mam, to mogę sięgnąć po władzę. A jak mam i mogę, ja coś znaczę. Proszę tutaj mi oddać cześć. No, niektórzy mówią nawet bosku, ale praktycznie na to schodzi. Mam, mogę, znaczy. To jest Trójca Szatańska. I dla tego, żeby mieć, żeby móc rządzić, żeby znaczyć, ludzie się zadeptują na tej ziemi. Zadeptują się różne partie polityczne. Niezdolne do miłości. Grupy ludzkie się zadeptują. Żeby sobie stworzyć raj doczesny, innym narodom czy grupom organizuje się piekło doczesne. To jest coś, co rodzi Trójca Szatańska w rodzinie ludzkiej. Jeżeli dobrą nowinę mamy w wydaniach czterech Ewangelii, to dlatego, że te cztery Ewangelie są zaadresowane w to, żeby zdemontować tę Trójcę Szatańską, miejsce Trójcy Szatańskiej, dać nam obecnie się w nas jako Trójca Święta. Ewangelia Mateusza specjalizuje się w problemie i dramacie, jaki ma Bóg Ojciec. Ewangelia Mateusza, twarz jakby ludzka. Człowieka nie zadowoli to, co szatan mówił, spraw, by te kamienie stały się chlebem. Daj ludziom dobrobyt. Jezus na to odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek nie jest stworzony tylko dla tego, żeby był syty, mieszkał w pięknym mieszkaniu i tak dalej, ponieważ jeszcze ma ducha, jeszcze ma inny głód, twarz jakby ludzka. W twarzy człowieka ma być obecny Bóg. Dopiero wtedy, kiedy Bóg Ojciec przez swego ducha zamieszka w człowieku, człowiek będzie człowiekiem, a nie zwierzęciem. Wyjątkowym, który jeszcze swego rozumu używa z tego, żeby być bardziej drapieżnym zwierzęciem. Innych pokonać. Twarz jakby ludzka. Bóg Boga Ojca. Oczywiście aktem stwórczym podzielił się Bóg Ojciec, stworzając człowieka jako mężczyznę niewiastę. Nie mówi, ta sfera ma być sferą świętą pod moją władzą, ponieważ nie chcę istnień ludzkich, poczęcia dzieci, które nie byłyby szczęśliwe. I to szczęśliwe Bogiem od dzieciństwa. Ewangelia Marka. Rządzić tym światem trzeba. Tylko jak? Jezus w krzyżu pokazał, jak tym światem trzeba rządzić. Dawaj ludziom miłość, przebaczenie i nawet największy zbrodniarz świata przemieni się, bo będzie miał coś, co go odnowi. A jeżeli mu nie dasz miłości, przebaczenia, to nie ma się sobie żadnego antybiotyku, którym by uratował swoje człowieczeństwo. Rządzić Jezus Chrystus zmartwychwstały, mówi, bo Ojciec podpieczętował się pod żądanie miłości pokornej, zbawiającej. Ewangelia Łukasza znaczyć, być podziwianym, wielkim. Jak będziesz napełniony Duchem Świętym, będziesz dzieckiem Bożym, to już innej wielkości nie zapragniesz. Będzie ci niepotrzebna. Będziesz zamiatał ulicę, ale będziesz nie czuł, że w środku jesteś wielki. Że Bóg w tobie, Jezus w tobie zamiata ulicę, służy ludziom. Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy oferuje największą z wielkości. Ewangelia Jana, Boże w locie, podsumowanie tych trzech Ewangelii, że ostatecznie Bóg osiąga to poprzez fakty historii. Czyli ten tekst idealnie przeciwstawia się Trójcy Szatańskiej i wskazuje na Ewangelię, która nas do tego uzdrawia.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego, bo przemówił i wszystko się stało. Sam rozkazał i zaczęło istnieć. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.
Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Co ma na myśli święty Paweł, mówiąc o skarbie w nas? Skarb to jest osoba. Mówimy do innej osoby, do swego dziecka: ty skarbie. Skarb to jest osoba. Osoba nam droga, bliska. Bóg Ojciec daje nam swego Syna, skarb swój, jedynego Syna. A Jezus Chrystus daje jako człowiek swój skarb, czyli Ducha Świętego, którego przyjął w momencie Chrztu Świętego, mocą którego był Barankiem Bożym. I tego Ducha Świętego już daje sobie zmartwychwstały. W Chrystusie Duch Święty przychodząc w dniu Pięćdziesiątnicy przynosi w sobie i Ducha Maryi, i Ducha Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. I w naszych wnętrzach powinniśmy przeżywać i doświadczać i prosić o tę łaskę, bo to jest wielkie pragnienie Jezusa Chrystusa, żebyśmy doznawali istnienia w naszym wnętrzu skarbu, który nam mówi, jesteś w Bogu Ojcu takim skarbem, że wysłał mnie do Twego wnętrza. Będę Ci towarzyszył. Sferę tego Ducha. Duch Święty. Ale jak powiemy Chrystus zmartwychwstały, to na to samo schodzi. Jak pomyślimy o Matce Najświętszej, w niebo wziętej, to również Duch Święty przez nią przychodzi. Ale zawsze operujemy uproszczeniami, więc mówimy niepokalana, niepokalane poczęcie, niepokalana. Niepokalany jest tylko Duch Święty, Bóg, Trójca Święta. To znaczy, w niej jest dla mnie Trójca Święta. O. To tak na marginesie. Święty Paweł chce powiedzieć jedno. On ten drugi list do Koryntian pisał w bardzo krytycznym momencie. Jakieś miał ogromne przykrości z powodu gminy w Koryncie. I przeżył wielkie cierpienie, wielki ból. I ten drugi list do Koryntian to jest jego reakcja na to cierpienie. Jak przeżywać cierpienie? Mieć w sobie skarb, przeżywać obecność skarbu, że w tym cierpieniu nie jestem samotny, nie jestem sam, że jest we mnie jeszcze nie tylko Duch Święty, ale Duch Ojca, Duch Syna, Duch Święty. I w ogóle przy okazji Trójcy Świętej, w pełni chrześcijaństwa, aluzja do tych osób, które przeżywają samotność. A z takimi osobami rozmawiam. Czuję się samotna, czuję się samotny. Jestem bardzo sama. Proszę Ojca, jestem taka sama. Mam za złe dzieciom, że się mną nie zajmuje. A jest Pani chrześcijanką? Tak, proszę Ojca. No to jak Pani może przeżywać, że jest sama? W nas przecież ostatecznie Duch Święty przychodzi jako odpocznienie dla nas. Odpocznij we mnie. Więc jeżeli doświadczamy czasem samotności, to musimy przewartościować nasze przeżywanie chrześcijaństwa. To znaczy nie przeżywamy obecności Ojca, Syna i Ducha Świętego w głębinach naszych wnętrz. Jak czujesz się samotny, to nie szukaj towarzystwa, bo nogą w tamcie wszystko skończy plotkami i potrzebą spowiedzi z grzechów języka. Wiem to z doświadczenia. Tylko trzeba usiąść na modlitwie i powiedzieć: wiem, że jesteś w moim wnętrzu jako skarb. I wtedy, jak się ma ten skarb, to święty Paweł mówi: te niezrozumienia ludzkie, to odrzucenie, to życia błotem ochlapali, że się skrzywdzili, to wszystko nic nie znaczy w stosunku do tego skarbu, czyli Boga w nas. Gdyby się udało nam rozwiązać problem braku dobra w nas, to zło innych nie czyniłoby nam tak wielkiego spustoszenia, takiej wielkiej krzywdy. Gdyby w nas się udało rozwiązać problem braku dobra. A ludzie walczą z sobą, mówiąc: krzywdzi mnie. Tak, to jest prawda. Tylko chodzi o to, że jest prostszy sposób rozwiązania problemu. Ty decydujesz o tym, czy w tobie będzie skarb i nie poczujesz się samotny. Ba, z tego zła będziesz czynił dobro. Ludzie pod wpływem szatana tak biorą chrześcijaństwo na ćwierć gwizdka, czyli to słońce zbawienia tak zawsze jest, tak jak w tych krajach północnych, tak gdzieś tak po zenicie tam idzie. I wtedy jest skutek taki, że nigdy w sercu nie ma wiosny, nie ma pełni lata. Naprawdę walczmy o doświadczenie obecności Trójcy Świętej w naszych wnętrzach. Idziesz do kościoła na mszę świętą, no i mamy kłopoty. Wtedy trzeba nastawić wewnętrzny odbiornik nie na ćwierć fali, pół fali, bo nasza natura ludzka jest jak aparat radiowy, tylko otworzyć się na skarb w nas, skarb nowego przymierza, i wtedy już ci powinno wystarczyć Słowo Boże, a wszystko inne już jest brzemię. Pomagaj kapłanowi, który się męczy w tym momencie. Pomagaj. I nie szalejmy. To ma źródło, ten ma rzekę. Jest takie przysłowie. Źródło, Trójca Święta, Bóg w nas. To z nas ma wypływać rzeka. Dobra, życzliwości, przebaczenia. Jest problem zła zewnętrznego, niedojrzałości. Tylko ten problem zła zewnętrznego o tyle nas uwiera, nas boli, o ile w nas nie ma, jest problem braku Boga żywego, z którym przeżywamy ten zewnętrzny świat. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu, skoro wysiedli z łodzi, zaraz go poznano. Ludzie biegali po całej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie przebywał, i gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast, do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzle jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i bowie Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeżeli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pieśni. A gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli, które przestrzegają, jak obywanie kubków z banków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział mi Jezus. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane u proroka Izajasza. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podawanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. Dokonujecie obmycia dzbanków, kubków. Wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Mówił do nich, umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachowywać. Potem przywołał znów tłum do siebie i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby go czynić nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. To ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im Jezus. I wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go uczynić nieczystym. Bo nie wchodzi do serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydaje. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej, co wychodzi z serca człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, uznanie, zazdrość, obelgię, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i ono czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Znowu tę Ewangelię wybrałem na uroczystość Trójcy Świętej, ponieważ dekalog, dwie tablice dekalogu, pierwsza dotyczy Trójcy Świętej, chociaż jeszcze to nie było tak wprost nazwane, ale pierwsza tablica dekalogu zawierała trzy przykazania o zazdrosnej miłości Ojca, drugie przykazanie o tym, żeby święcić imię Boże, a imię Boże, czyli najgłębsza istota, objawiła się w krzyżu Chrystusa. Święćcie, żyjcie, dawajcie, żyjcie sami i dawajcie innym miłość z krzyża. I trzecie przekazanie, nie szalej pracowitością, odpocznij. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy, przy Najświętszej, przynosi odpocznienie. Bardziej żyj tym, co Bóg dla ciebie robi, niż tym, co ty dla Boga. I dekalog, jak wiecie, z mego laboratu, z mojej książeczki Tajemnica dwóch tablic, do której to święty Paweł zmusił mnie, żebym napisał. Dwie tablice dekalogu były streszczeniem Starego Testamentu i zapowiedzią Nowego Testamentu, zapowiedzią Jezusa Chrystusa, że Bóg stanie się człowiekiem w przymierzu. I faryzeusze uczeni w piśmie, którzy śledzili nawet na terenach pogańskich Jezusa. Wcześniej jest napisane, że poganie w Genezaret, a więc po drugiej stronie Jordanu, jak się Jezus pojawił, to od razu wici pościli po najbliższych osadach ludzkich i znosili chorych, przyprowadzali na noże. Jezus ich wszystkich uzdrawiał. Tego nie widzieli. Ale widzieli, że uczniowie zabrali się za posiłek, nie myjąc rąk. To zauważyli. I wypełnili Jezusowi. Dwie tablice dekalogu, mimo wyraźnie, że były skomentowane przez samego Mojżesza, księdze powtórzonego prawa, że jest to obietnica Jezusa Chrystusa. Tego nie widzieli. Dlaczego? Dlatego, że obliczyli wszystkie znaczki na dwóch tablicach dekalogu. Były 613 i 613 na chwałę Boga ułożyli przykazań. Dawniej nie było telewizji, nie było reklam w telewizji, ale każdy rzemieślnik nosił przy sobie reklamę. Na przykład święty Józef, co nosił? Że jest cieślą i strażą. Biuro za uchem nosił. Biuro za uchem. Od razu widząc to, ktoś mówi, słuchaj, a zrobiłbyś mnie coś takiego? A zrobię ci, przyjdź tam. A krawiec jak się reklamował? Dużą igłę nosił tutaj wbitą w sukmanę czy w swoją żadę. Każdy coś tam nosił, zależnie od tego. I jak ktoś nosił dwie igły, bo był specjalistą i w robieniu namiotu i tak dalej, to już faryzeusz wychodził, mówił, wolno czy tylko jedną igłę nosić w szabat. Moi mili, stwierdza wam, że ludzie wierzący są skłonni do pseudogorliwości i do pomijania rzeczy najważniejszych. Że rzeczy drugorzędne, trzeciorzędne będą pieścić, szaleć dookoła tego, a to, co jest istotne, krzyż, przebaczenie, pokora, to jest nieaktualne. Istnieją dzisiaj w Polsce też błazeństwa pseudogorliwości. Są błazeństwa szatańskie. Jezus tutaj tego dotyka. Strzeżcie się przed pseudogorliwością. Będziecie mnie czcić wargami, a wasze serce nie będzie wypełnione pięknem Ojca, pięknem Syna, pięknym Ducha Świętego. Wasze serce nie będzie odpoczywać w krzyżu chwalenym, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Od 2000 lat świat jest zbawiony zewnętrznie, obiektywnie, ale subiektywnie. Co wypływa z serc ludzkich dzisiaj? Ludzi wykształconych, inteligentnych, pięknie ubranych. Co wypływa z ich serc? Czy to, co wypływa z serca Jezusa, ich Ewangelia za bardzo nie interesuje? Jezus chce powiedzieć, że problemy w sercu człowieka zaczynają się problemy świata. Ja przyszedłem w sercu człowieka umieścić skarb. Kochaj ich, nie kop ich, nie pluj na nich, bo w nich jestem ja. To są moje dzieci, które może na razie błądzą, ale to są moje dzieci. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą. Po dziś dzień to jest najgorsze. To jest najgorsze. Dekalog, dwie te tablice dekalogu, które zapowiadały Jezusa Chrystusa, szatan zepsuł, lekarstwo zostało zepsute. I nie rozpoznali Jezusa Chrystusa. Bo za dużo w ich serca było pychy, wielkości. Nie znali Pisma Świętego, mimo iż mieli dyplomy uniwersyteckie na owe czasy. W sercu człowieka zaczynają się problemy świata. I tam, i tego chce dzisiaj Trójca Święta, mamy umieścić skarb. Zbawienie świata Ojcu, Synu i Duchu Świętym. I wtedy z naszych ust nie będzie wypływać słowo potępienia zbyt łatwo. Będziemy mieli poczucie ogromnego sensu i z tego bez sensu tego świata będziemy mogli robić sens wtedy, kiedy rzucimy to w płomień miłości Chrystusa, miłosierdzia. Jeden ze współczesnych laureatów Nagrody Nobla powiedział: w naszym stuleciu samo życie zmieniło się w rodzaj pleśni bez znaczenia. Taka pleśń na tej skorupie ziemskiej. Kto to powiedział? Czesław Miłosz. Pleśń. Żeby było lżej, no to odsuńmy Boga. Szatan mówi: odsuń Boga, odsuń. Tylko kłopot polega na tym, że w tym samym życie traci wartość. I jest pytanie, czy życie jest warte życia? Czy jest taka pleśń? No tak na dwóch nogach pleśń. Pleśnieje w tym świecie. I czasami ta pleśń jest zaraźliwa w stosunku do innych. A politycy, widząc pęknięcia gmachu rodziny ludzkiej, bo ten gmach nie ma fundamentów w Bogu, szpachlują, szpachlują, tu zaszpachlowali dziurę, tam szpachlują, szpachlują. Jeszcze w biurku przewodniczącego Sejmu jeszcze jest ileś tam ustaw i znowu szpachlują, i znowu tańka, i znowu szpachlują. Syzyfowa praca. Nie podziwiajmy ich, nie podziwiajmy ich. Tylko smućmy się, że oto Bóg, schodząc na ten świat, dorósł do nicości nędzy duchowej człowieka. Do tego, co człowiek ma w sercu. A Kościół jest tylko po to, żebyśmy uczyli się nieustannie dorastać do pięknej miłości Bożej. Dzisiaj musimy sobie na koniec przypomnieć, co to znaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bo my po grzechu pierworodnym wszystko robimy w imię nasze. Że ja owszem, owszem, on to ma tam plewy, a ja to mam coś tutaj. Imię tego, co ja. Wielkie, bohaterskie serce. No i te krzepę. Chodzi o to, żebyśmy prosili o łaskę uwolnienia się od właśnie takiej modlitwy warg znaku Krzyża Świętego bezmyślnego, bez katechezy. Żeby to wszystko było naprawdę w imię Ojca. Żeby On był tu Ojciec. Że jest Ojcem wszystkich ludzi, wszystkich dzieci, Syna który ukochał w swoim sercu. No i ramiona to jest symbol, zasada działania. Bóg Ojciec dając nam, że według ciała, no, przypominamy tam pewne ze świata zwierząt, istoty, czterokształtne to się mówi, ale dzięki rozumowi wrastamy ponad rozum w imię Ojca. Żeby Bóg Ojciec był pełnią naszego poznania, a Syn pełnią miłowania, a Duch Święty pełnią działania, żeby to nie było bezmyślne. I na koniec są dwa typy poznania w człowieku i to jest zaznaczone w tym znaku krzyża, który wykonujemy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Są dwa typy poznania. Poznanie przez rozum dotyczy materii, świata, nauki. Poznanie przez rozum. Ale poznanie Boga i drugiego człowieka niestety jest możliwe dzięki innemu typowi poznania. Drugiego człowieka się poznaje poprzez serce. I Boga tylko poprzez serce. Poprzez serce. Znacie katechezę o darze mądrości. O darze mądrości. Że Bóg, żebyśmy Go poznali, daje siebie, czyni. Matka, ojciec, żeby dziecko Go poznało, pokochało, daje siebie. Od rana do nocy, daje siebie. Inne osoby, ale też i Boga, poznajemy poprzez dar, poprzez serce, przez dar. Bo Bóg daje nam się i chce być poznany poprzez serce. Serce jest symbolem miłości. Kochając, Bóg kochając daje się nam poznać. I dlatego też niepotrzebne są nam doktoraty z teologii, doktoraty z Pisma Świętego. Na szczęście. Możemy to wszystko poznać poprzez serce, poprzez dar. Siebie Duch Święty, ten skarb zamieszka w nas i będzie nam interpretował. Da nam smak nie tylko oglądania telewizji, seriali, ale także czytania Pisma Świętego. Nie na zasadzie męczeństwa. Umieram znów, ale czytam, bo ten włoży się na przykrzyk. Tylko z potrzeby serca. Czego sobie i wam, umiłowani słuchacze, życzę. Amen. Pismo Święte trzeba czytać z serca.